Wojciech Suleciński, witam Państwa w poniedziałkowy poranek. Moi goście, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Marek Formela z SLD.
Dzień dobry.
Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
I Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Zacznijmy od trasy S6. Ja zresztą przed chwilą słuchałem jakiejś takiej wypowiedzi pana prezydenta Biedronia, która była bardzo krytyczna pod adresem rządzących, choć odniosłem wrażenie, że nie tylko rządzących teraz, jeśli chodzi o obietnice i niespełnianie obietnic odnośnie tej ważnej dla Słupska arterii, ale myślę, że też ważnej dla całego regionu. Czy w tej sprawie mamy jakieś nowe wiadomości? Odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy kolejny termin, który nie został dotrzymany i w związku z tym na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mamy taki status, że projekt jest odroczony, bo kolejny termin pojawił się i trzeba było powiedzieć, no, że nic w tej sprawie się dalej nie dzieje. Składano nam obietnicę, tutaj w tym studiu był między innymi pan wiceminister Smoliński i mówił o takiej wizycie swojego szefa na Pomorzu, z którą wiązane wielkie nadzieje. Czy wy coś wiecie na ten temat więcej, czy powinniśmy być raczej optymistami czy pesymistami? Janusz Śniadek?
W sprawie S6 nie wydarzyło się w ostatnim czasie nic nowego. To wszystko, co zostało już wcześniej powiedziane. Owszem, jeśli o mnie chodzi, to usłyszałem w wiadomościach informacje o rzekomych, bo używam tego sformułowania, bo natychmiast to zweryfikowałem, wystąpieniach Amerykanów w związku z tą bazą w Redzikowie, którzy tam zgłaszali pewne zapotrzebowania komunikacyjne. Natomiast po wyjaśnieniu okazało się, że chodziło im tylko o połączenie Uska-Słupsk, nadanie tam statusu drogi krajowej, co natychmiast zostało zrealizowane. Natomiast co do innych rzeczy, to mamy status quo, czyli tak jak poprzednio jest sytuacja, w której plany obliczone na 200 miliardów, a zarezerwowanych środków na poziomie 100 paru i w związku z tym to będzie etapowane. Tutaj dla nas na Pomorzu, w Trójmieście najistotniejsze są te kwestie drogi kaszubskiej i obwodnicy aglomeracji trójmiejskiej. Okazuje się, że jeśli chodzi o tą obwodnicę, tam zostały zakwestionowane w sądzie jakieś zgody środowiskowe, co z pewnością oznacza, że przy sprawności naszych sądów potrwa, zanim to zostanie w drodze administracyjnej odkręcone. Także priorytetem staje się absolutnie droga kaszubska i tutaj to połączenie, a cała reszta będzie realizowana tak jak zapowiedziano etapami w miarę uzyskiwanych środków.
Ale czy jakaś wizyta pana ministra będzie jakimś kluczem do tego, żeby ten projekt rzeczywiście mógł wystartować? Czy to jest tak, że jak patrzymy na to, to po prostu w którymś momencie ruszy któreś z tych pierwszych przedsięwzięć tej drogi i wtedy to będzie ten pierwszy etap, na który wszyscy czekamy?
Znaczy, nie wiem, nie są inni się ministra, zresztą łączenie tu jakichś zdarzeń z wizytami.
Przywykliśmy do takiego bowania po prostu. Chcieliśmy jakoś go serdecznie przywitać.
To takie gierkowskie trochę.
No.
Gierkowskie.
Gierkowskie. No to w takim razie, czy wy jesteście także optymistami?
No, droga jest niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju Pomorza, szczególnie Pomorza Zachodniego. Droga, można powiedzieć, że od strony formalnej, formalno-prawnej jest w całości przygotowana i czeka tak naprawdę na przetarg wykonawczy. I ja muszę wyrazić zdziwienie, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości widzą potrzebę budowy Via Carpatii. Skądinąd też ważnej drogi, ale raczej służącej korytarzowi transportowemu z Litwy na południe Europy. Wydaje się, że jeżeli się patrzy na rozwój gospodarki morskiej, to znacznie większy sens byłby w szybkiej budowie trasy S6 łączącej porty Trójmiasta z portami Szczecin, Świnoujście i dalej państwem niemieckim. Także wyrażam zdumienie, że droga, która w zasadzie może być budowana, bo ten spór w sądzie administracyjnym o decyzję środowiskową to jest drobiazg. To za chwilę się skończy, będzie wyczyszczona sytuacja prawna. No warto spojrzeć również na obietnice wyborcze, jakie składaliście w kampanii wyborczej.
Wyraża pan zdumienie, że tak długo tego nie zrobiliście, tak?
Po prostu, no spójrzcie wyborcom prosto w oczy i powiedzcie, dlaczego nie budujemy tak ważnej z punktu widzenia rozwoju całego Trójmiasta, ale całego Pomorza, trasy szybkiego ruchu Trójmiasto, Szczecin.
Choć tych obietnic, ja przypomnę, że było dużo. Była taka obietnica Donalda Tuska związana z tarczą antyrakietową, która miała przyspieszyć te inwestycje. No i jakby to ładnie powiedzieć, też z tego nic nie wyszło. Ja pamiętam potem z kolei wizytę pani premier Kopacz, która musiała zrezygnować z hasła też jazdy koleją, a tam do Słupska ani koleją, ani samochodem dobrze dojechać nie można było. Właśnie. Także to było trochę kompromitujące wtedy, jak na, jakby to powiedzieć, ten taki wizerunek państwa, które się szybko rozwija. Marek Formela?
Mam takie wrażenie, że nad tą S6 ciąży jakieś fatum, bo no może akurat pani Ewa, ale każdy z nas reprezentuje formację, która miała swój czas i sprawowała władzę i wszyscy zgodnie wtedy, kiedy tę władzę sprawowaliśmy, uważaliśmy, że ta droga jest ważna. I nikomu się nie udało, więc aby nie było tak jak z drogą, która z drogą do Warszawy, którą kiedyś przez Gdańsk zaczął prowadzić w 1988 roku wojewoda Indykiewicz, a dokończył w 2000 którymś prezydent Paweł Adamowicz. Trwało to kilkadziesiąt lat, więc mam takie wrażenie, że jak się nie znajdzie ktoś taki jak Jan Ryszard Kurelczyk i nie wbije tej pierwszej łopaty, jak już mówimy o klimatach gierkowskich i nie rozpocznie któregoś z tych odcinków, to wszyscy będziemy się zgadzali, że ta droga jest ważna, ale zawsze będą jakieś rozterki budżetowe, jakieś napięcia. No ja miałem większe nadzieje, to powiem otwarcie, kiedy Donald Tusk oficjalnie ogłosił, że ten region ze względu na lokalizację bazy amerykańskiej w Redzikowie będzie pod szczególną opieką władz centralnych.
No tak, ale okazało się, że Amerykanie za słabo lobbują, że tylko im wystarczy droga do Ustki.
Ale to wtedy nie lobowali Amerykanie, tylko rząd PO-PSL lobował za dobrym przyjęciem bazy amerykańskiej w Słupsku i chciał to opłacić odpowiednio.
No więc dopowiem, że nie potrzeba żadnego lobbingu, spokojnie i konsekwentnie zrobimy swoje, tak jak wszystko do tej pory, obiecuję.
Ale zgadzam się, że opad jest bardzo ważny i trasa Kaszubska.
To była zapowiedź,
myślę,
cieszę.
Że z perspektywy gdańskiej też powinniśmy zauważyć, że aglomeracja ma też bardzo ważne potrzeby.
Ewa Lider.
Ja się cieszę, że panowie się bijecie tutaj w pierwsze, a przynajmniej powinniście, bo jeżeli to jest status quo i nadal będziecie tak dobrze robić, jak robicie w partii rządzącej, to się nie doczekamy nigdy tej drogi. A ta sytuacja i drogowa, ale przede wszystkim tam jest transportowa katastrofa. Katastrofa, bo mamy tragiczne połączenie kolejowe i tragiczne połączenie drogowe. Ja dość często jeżdżę do Słupska, więc osobiście to czuję w swoim samochodzie. I myślę, że to jest...
Przez Czarną Dąbrowkę. Urokliwa.
Urokliwa. Dobrze, może spróbuję. Natomiast ja tutaj widzę, że tutaj... Tak, albo to jest jakaś zemsta na Pomorzu za wyniki wyborcze, albo to jest w tej chwili już, no bo to już półtora roku można było naprawdę wiele rzeczy zrobić i zastanowić się nad finansowaniem. Słowa, ale tutaj słowa, całe finansowanie, słowa. Panie pośle, idzie, widzę, na przekop może Mierzei, co jest oczywiście bzdurnym wydatkiem, bezsensownym zupełnie, co oczywiście cieszy Elblążan, ale nie ma żadnego znaczenia, ani ekonomicznego, ani strategicznego. Więc się zastanawiam, może właśnie powinniście odpowiedzieć.
Na wschodzie województwa.
Tak, rozumiem, ale tylko te pieniądze się przesunęły na drugą stronę, według mnie.
No, prawdopodobnie. Po chwili przerwy wracamy do naszej rozmowy. No myślę, że jeszcze troszeczkę o tym porozmawiamy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Moi goście Janusz Śniadek, Sławomir Rybicki, Marek Formela i Ewa Lider. Jeszcze jesteśmy przy drodze S6. Optymistą jest Janusz Śniadek, ale czy ten optymizm on jest związany z takim poczuciem, że ten projekt jest już tak naprawdę klepnięty, czy też, że te pieniądze się znajdą? Bo ja roszę wrażenie, że jeśli rzeczywiście brakuje 90 miliardów złotych na realizację całego tego projektu drogowego, no to ktoś czegoś nie zbuduje.
Ja jestem spokojny z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość jak do tej pory realizuje swoje obietnice. Również tutaj zostały zaciągnięte pewne zobowiązania. I jestem pewien, że zgodnie z analizą obciążenia tych poszczególnych dróg i konieczności i wynikające z tego potrzeby, będą rzetelnie te priorytety ustalane i w tej kolejności, w jakiej będzie to tylko możliwe i realne, zostanie to zbudowane.
Dalej nie da rozmyć tej obietnicy.
Tak, ja rozumiem. Jednak oddawałbym tu priorytet Nowoczesnej do wypowiedzi na temat dróg w Portugalii, niekoniecznie w Polsce. Więc jeszcze raz powtarzam, jestem tu absolutnie przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wywiąże się ze swojej
Panie
deklaracji.
Pośle, ważne jest kiedy, bo oczywiście wywiąże się być może, ale to jest na razie odkładanie ad calendas graecas. No powiedzcie, że w tym roku nie, bo nie starczy środków, bo budujecie Via Carpatia na Podkarpaciu, ale to powiedzcie za 2, 3, 5 lat, żeby mieszkańcy Pomorza widzieli, że jest jakaś realna perspektywa. uczciwa. To byłoby uczciwe wobec wyborców i wobec mieszkańców Pomorza. Bo obietnica, rzecz ważna, ją być może zrealizujecie, jak będziecie rządzić przez kolejne kadencje.
Czego może jakieś kary, jak dla przedsiębiorców, ale, którzy ale, nie zbudują.
Ale po prostu
przyjmuję pouczenia z pańskich
słów uczciwości wobec wyborców. Nie ma pieniędzy, bo mamy inne priorytety.
Uczciwości na temat wyborców Platforma nie ma prawa wypowiadać się w ogóle.
Uczciwie wyborcom powiedzcie, jak obiecywaliście. Nie ma teraz, będą za dwa lata na przykład.
W czasach już trochę odległych i minionych Słupsk był nieco lepiej skomunikowany. Było lotnisko cywilne i można było ze Słupska latać też do Warszawy, więc to nie jest tak, że Słupsk był zawsze poza polem widzenia władz centralnych. Po prostu teraz, chociaż też nie do końca uważam, że ta opinia, którą bardzo intensywnie i z pewną, nawet powiedziałbym, namolnością, odwracając uwagę od swojej własnej działalności na terenie Słupska, powtarza pan prezydent Biedroń, że to wcale nie jest tak, że ten Słupsk jest oddalony, że dojazd do tego Słupska jest jakimś horrendalnym wydarzeniem. Ta droga od Lęborka do Słupska jest zupełnie przyzwoita, jest przebudowana, może nie jest w standardzie drogi szybkiego ruchu, nie jest w standardzie autostrady, ale to nie jest tak, że to jest...
Ale kiedy tam pan był?
Ja tam jestem bardzo często. Tu różnimy się. I nie z powodów politycznych, tylko z powodów prywatnych.
Więc no dobrze, w takim razie przestajemy się kłócić o S6.
W takim razie kieruję to do Platformy, bo tak naprawdę, gdyby mówić o pewnym dyskomforcie czy dyskryminacji Słupska, to dotyczy ona z całą pewnością podziału środków
ale patrzmy do przodu,
na poziomie
budujmy
samorządowym,
po prostu, panie pośle.
Na poziomie drogi samorządowym. I tutaj już jest ukłon w stronę województwa, gdzie wydatki samorządu wojewódzkiego na mieszkańca w Słupsku są zdecydowanie najniższe w całym naszym województwie.
No pamiętamy taką mapę, która była, ona zresztą była argumentem wtedy dla kwestii ewentualnego tworzenia województwa środkowo-pomorskiego. No jakby to powiedzieć, razem z tym projektem ta mapa jakoś zniknęła nam z oczu. Chcę wrócić w takim razie do rzeczy, które dzieją się bliżej nas. Też chciałbym to zaadresować na razie do Janusza Śniadka, tym razem jako byłego przewodniczącego Solidarności i ekswiązkowca. Chcę spytać o ten protest Lotos Kolej. To taki protest, w którym odnoszę wrażenie, że związki zawodowe niespecjalnie uczestniczą, ale nabrał on dużej temperatury w zeszłym tygodniu. Czy pan uważa, że takie protesty to jest jakiś znak czasów i pokazują jakieś emocje, które funkcjonują w dużych spółkach Skarbu Państwa?
Znaczy, uśmiecham się, bo doskonale wiem, o jakiego rodzaju emocje chodzi. Otóż spotkałem się niedawno w styczniu, w połowie stycznia. Przyszła do mnie grupa pracowników, to zaznaczam, grupa pracowników. W ogóle najpierw umówił się jeden człowiek, normalne spotkanie poselskie, jakie tu państwo macie wiele. Przyszła cała grupa, okazało się, że są właśnie z tego Lotosu Kolej i co natychmiast ustaliłem, mówili wyłącznie w swoim imieniu, jako pracownicy. Nie reprezentowali, nie było wśród nich żadnego związkowca wręcz. Dla mnie po krótkiej rozmowie nie unikało cienia wątpliwości, że chodzi o konflikt natury personalnej. Że naruszone zostały zapewne tam czyjeś interesy i że w związku z tym jest ten protest. Natomiast absolutnie odesłałem ich, że to jest kwestia kwalifikująca się dokładnie do negocjacji i rozmów na poziomie zakładu pracy między związkami a zarządem firmy. I po tym spotkaniu skontaktowałem się z kolegą z Solidarności, żeby mi wyjaśnił tę sprawę, która mnie absolutnie tylko utwierdziła, że jest to konflikt natury personalnej wewnątrz firmy, w którym w najmniejszym stopniu nie uczestniczyły do tamtego momentu związki zawodowe. Zresztą to się potwierdza w dalszym ciągu.
Ale to znaczy, że to jest konflikt gorszy, lepszy niż te inne, znaczy mówiąc najkrócej, czyli inny.
Proszę państwa, kuriozum. Związki zawodowe, które nie bronią pracowników. Podpisało się tam 700 osób, ale związki zawodowe twierdzą i pan poseł, że to są jakieś tam personalne rozgrywki, nie zajmujemy się. Takie związki zawodowe mamy dzisiaj w Polsce. Solidarność. Brawo.
Ja bym tego protestu nie bagatelizował, bo on ma charakter, jakby to nie zabrzmiało, panie pośle, solidarnościowy. To jest protest w obronie jednego z prezesów firmy, który identyfikowany jest sukcesami tego przedsiębiorstwa.
Dyrektora Łosińskiego.
W miejsce którego przyszedł naukowiec i pewnie całkiem byłby dobrym menadżerem w obrębie sportu, bo jest specjalistą od prawa sportowego i pełnomocnikiem dziekana Wydziału Prawa od nauczania na odległość. i być może byłby znakomitym nauczycielem, ale w innym przedsiębiorstwie, a Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, w ramach dobrej zmiany rzuciło na odcinek kolejnictwa, przewozów kolejowych, specjalistę od prawa sportowego. No, takie są potem efekty,
kolejny Misiewicz, nie chciałabym już tego mówić,
że
ale
załoga
trzeba.
Się po prostu buntuje i ja wyrażam podziw dla tej załogi, że w dobrym przedsiębiorstwie, które w obrębie przewozów kolejowych jest w czołówce krajowej, która zatrudnia tak wiele osób, nie protestują w obronie, czy też żądając podwyżki na przykład pensji dla siebie, tylko w obronie swojego przełożonego. Chwała im za to, bo to jest objaw ludzkiej solidarności i mam nadzieję, że to jest taki sygnał, że bo w wielu miejscach nowi przedstawiciele rządzącej partii obejmują stanowiska w sposób niekompetentny. No mieliśmy to na Pomorzu wiele przykładów, choćby w grupie szef Lotosu, prawda, musiał odejść i wielu, wielu innych.
Energa, myślę,
że to jest sygnał ostrzegawczy, jaki daje wam załoga, tym razem przewozów kolejowych Lotosu.
Deklaruje pan, że będziemy mieli tyle samo czasu.
To się, myślę, że tak. Może powtarzać.
No to poproszę w tej chwili. Więc ja przyznam, że tutaj z rosnącym zdumieniem patrzę na pana senatora, ze zrozumieniem z tego, że oto chyba zmieniliście wyznanie jako Platforma. Neofici nawróceni na Solidarność w tej chwili. Jak pamiętam, dokładnie przez cały szereg lat zarówno załoga, jak i związki nie powinny mieć prawa, waszym zdaniem, w ogóle do wpływu na jakiekolwiek decyzje personalne. Dzisiaj się okazuje, że odwrotnie. Że jest odwrotnie.
Podobnie jak pan strajkowałem prawo do strajku było czymś zalegalizowanym.
Więc jeśli już pan mówi o strajku. No więc właśnie, co wspólnego ten protest ma dzisiaj z formułą strajku? Nadużywamy tego.
Na razie jest to protest.
Jeśli chodzi o tą formułę, musi być normalnie wszczęty spór zbiorowy.
Nie, to było spotkanie przy kawie i ciasteczkach.
Przeprowadzone negocjacje i dopiero wówczas można wszcząć procedurę normalnego, legalnego strajku. To tak a propos tego. Stąd absolutnie powtarzam. Kwestie sporów, konfliktów, także personalnych, to jest absolutnie domena związków zawodowych z jednej strony, zarządu firmy z drugiej.
Czas na mediatora.
To jest obszar do tych negocjacji. No.
Czas na mediatora, ale też wydaje mi się, że dużo większą aktywność powinien wykazywać zarząd grupy Lotos. Tego typu konflikty, które mają charakter personalny, ale często się kumulują i nie mają logiki sporu zbiorowego, natomiast udawanie, że takiego sporu nie ma, zauważam pewnego rodzaju dystans zarządu grupy Lotos do tego, co się dzieje w podległej spółce, jest nieefektywny, może być nieefektywny dla całej firmy, może rzutować na klimat.
No ja przypomnę, że ta sprawa się bardzo rozwinęła w czwartek, był to niewielka pikieta przed niewielkim sporu. Zakładem, a w piątek mieliśmy już sporo osób rzeczywiście pod zarządem Lotosu.
No tak się dzieje, jak się lekceważy ludzi po prostu.
Wie pan, to jest jednak firma,
nazywając to nie strajkiem, mówiąc, że to
powiedzmy
personalne rozmiary.
Najlepsze wynagrodzenia w całej grupie Lotos. Z mojego doświadczenia wiem, że dokładnie, że tam, gdzie są wysokie wynagrodzenia, gdzie są duże pieniądze, to temperatura napięć i konfliktów jest dużo większa. O dziwo, nie? Niż w innych firmach. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że to jest kwestia do rozstrzygnięcia w drodze negocjacji zbiorowych między podmiotami, które są uprawnione do reprezentowania pracowników.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, już pewnie z innymi tematami. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj Ewa Lider, Marek Formela, Sławomir Rybicki i Janusz Śniadek. Po serwisie spotykamy się ponownie. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Marek Formela z SLD, Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej i Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam.
Goście. Na chwilę chciałbym, żebyśmy zajrzeli do gdańskiego magistratu. Mamy ze sobą dwójkę osób, które były kontrkandydatami. Kontrkandydatów do Pawła Adamowicza, więc z ekspertów trochę od tego, co dzieje się, jak rozumiem, przed kampanią samorządową. Mamy tam zmianę. Aleksandra Dulkiewicz, która została z punktu widzenia chyba opinii publicznej dość niespodziewanie wiceprezydentem Gdańska. Ewentualna kandydatka dochodzi do listy kandydatów na funkcję prezydenta, jeśli się okaże, że Paweł Adamowicz kandydować nie może, a może nie chce.
Może pani Ewa, bo już ogłosiła, że będzie kandydować, albo nie wykluczyła.
Ja absolutnie.
A Marek Formela nie wykluczył? Czy...
Nie, ogłosiłam, tak?
Pan Petru panią zarekomendowała, a pani ciepło przyjęła tę rekomendację.
Jak to ocenił, że ciepło? W jaki sposób?
Nie wyparła się pani tej rzeczy.
Nie, nie zamierzam się wypierać, proszę państwa. Ja nigdy nie ukrywałam, że zainteresowana jestem tematem. Startowałam już raz. Zamierzam zostać w Gdańsku. Gdańsk jest moją małą ojczyzną i zamierzam tutaj zostać, a nie w Warszawie, więc to jest nic dziwnego. Natomiast odnosząc się do pana pytania, to trudno powiedzieć. Znienacka mamy nową panią prezydent, z czego ja osobiście się na przykład bardzo cieszę.
Znaczy, że kobieta, czy że Aleksandra Dulkiewicz?
Że kobieta. Natomiast pani Aleksandra Dulkiewicz, nie, absolutnie nie mam żadnych uwag. Natomiast mało znam panią Aleksandrę. Mam nadzieję, że to jest pozytywna zmiana, nie tylko dlatego, że to jest kobieta, ale że będzie dobrym prezydentem, wiceprezydentem. Spojrzałam na zapowiedzi. Tam parę rzeczy pani Aleksandra zapowiadała, które akurat nie ma w kompetencjach jako... No właśnie, troszkę się zdziwiłam, ale skoro zamierza zabierać kompetencje innym wiceprezydentom, to może ma takie umocowanie już w tej chwili, trudno powiedzieć, nie? Ja spojrzałam na ten program i widzę tutaj wiele punktów z Gdańska Obywatelskiego, czyli naszego ruchu tutaj miejskiego i z tego powodu się cieszę też bardzo, ponieważ to jest dobre dla Gdańska. A czy będzie startowała, to zobaczymy.
Marek Formela?
No, nie potrafię powiedzieć, czy za rok będę startował, czy nie. To jest odległa perspektywa. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, a wydaje mi się, że jest to ostatni moment, żeby przerwać betonowanie sceny politycznej i wszyscy będą mieli równe szanse, nowe szanse, to jest to będzie to na pewno tematem rozmowy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i nie wykluczam, że w tych rozmowach wezmę poważny udział. Natomiast jeśli chodzi o nominację dla pani Dulkiewicz, no, nie jestem zdziwiony. To jest była asystentka pana prezydenta, osoba, która w sposób moim zdaniem idealny pokazuje politykę personalną w pomorskiej dzielnicy Platformy Obywatelskiej. Nie pracując na etatach śmieciowych, pracuje głównie w spółkach albo instytucjach kontrolowanych przez miasto. I w Radzie Miasta z oddaniem i poświęceniem wspierała prezydenta. Więc myślę, że to jest wybór człowieka oddanego, wiernego, którym jednocześnie można szachować frakcję Młodych Demokratów i panią Pomaską w ramach wewnętrznych rozgrywek partyjnych w Platformie Obywatelskiej. Moim zdaniem jest to nominacja całkowicie bez znaczenia dla wyborów prezydenckich w przyszłym roku.
No to w takim razie chcę spytać Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, kiedy poznamy ich kandydatów do najważniejszych funkcji i czy tak naprawdę decydującym elementem w tej łamigłówce będzie ewentualne przeforsowanie, podejrzewam, przez głównie Trybunał Konstytucyjny tego nowego projektu mówiącego o dwóch kadencjach, które już biegną.
Stoimy przed zagrożeniem wprowadzenia ustawy o kadencyjności prezydentów, wójtów, burmistrzów, która sama w sobie nie jest niczym złym, bo kadencyjność nie jest jakimś dramatycznie złym rozwiązaniem. Natomiast wprowadzenie tego natychmiast przez nową ustawę zakłóca demokratyczny standard państwa prawa. Myślę, że partie poczekają na decyzje nominujące kandydatów na prezydentów do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy o wyborach samorządowych. Myślę, że jeszcze jest na to czas i mam nadzieję, że wybory odbędą się w terminie, czyli że Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzysta sytuacji pewnej przewagi instytucjonalnej, jaką ma w państwie, aby te wybory przyspieszać. W normalnym terminie, w normalnych regułach demokratycznych myślę, że dotychczasowi włodarze Trójmiasta mogą z otwartą przyłbicą stanąć do wyborów i je po prostu wygrać.
A to w takim razie jeszcze chcę spytać o te personalia.
Aleksandra Dulkiewicz, znam panią radną Aleksandrę Dulkiewicz, teraz panią wiceprezydent. Jest kompetentną, zrównoważoną działaczką samorządową. Od bardzo wielu lat zna Gdańsk znakomicie, od podszewki. Przypomnę też, że była przewodniczącą klubu radnych Platformy, największego klubu radnych w Radzie Miasta Gdańska. Więc z tą taką codzienną pracą samorządową ma do czynienia od bardzo wielu lat. Myślę, że sobie poradzi. Myślę też, że ważne jest, że w zarządzie Gdańska jest kobieta.
No to w takim razie, Janusz Śniadek, czy wy też będziecie czekali na tę ustawę, a właściwie na sprawdzenie jej konstytucyjności, nim zgłosicie kandydatów? Bo myślę, odnosiłem takie wrażenie, że wyście pierwsi zaczęli kampanię samorządową. Objazd prezesa po Polsce miał taki wyraźnie charakter samorządowy.
Wie, więc podkreślamy tu wagę tych decyzji wyborów dotyczących naszych małych ojczyzn. Natomiast mówię też na temat Gdańska, bo wrócę, my jesteśmy przy temacie Gdańska. Tutaj bez tego nie jestem osobiście zainteresowany. Tutaj najpierw podkreślam. Natomiast jeśli chodzi o powody do radości z powodu zmiany wiceprezydenta, to powiadam, powody do radości będą dopiero wtedy, kiedy w ogóle nastąpi zmiana prezydenta. Dzisiaj mówienie o tym jest absolutnie przedwczesne. Tutaj do pana senatora mam taką uwagę, że listę obaw, czego to pan się nie obawia, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, może pan ciągnąć nieskończoność. Może pan mnóstwo równie horrendalnych pomysłów, jak ten, który pan wyliczył,
wymieniać. Bardzo wiele, ale nie łamiąc standardów demokratycznych.
I demonstrować swoje obawy. Jak chodzi o Gdańsk, to kwestia tej ustawy jest bez znaczenia, bo jest z całą pewnością pewne, że pan Adamowicz po raz kolejny kandydował nie będzie. A więc mówimy trochę obok tematu, ogólniając go na inne sprawy. Natomiast tutaj rozstrzygnięcia.
Dlaczego? Co do rozstrzygnięcia? Zgodnie z prawem ma prawo startować, chociaż osobiście też bym wolała, żeby nie wygrał.
No cóż, ja...
Pan poseł wie coś więcej niż
przegra. Mam wielkie nadzieje.
No więc bardzo będę ucieszony, każda kiedy Platforma Obywatelska wystawi pana Adamowicza. Jest człowiek tak zasłużony dla Gdańska.
Ja myślę, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wystawi swojego kandydata, między innymi na stanowisko prezydenta Gdańska?
No sądzimy, że to z odpowiednio dużym wyprzedzeniem na pewno jeszcze w tym roku to nastąpi.
A oczywiście się już przymierzali, że zapytam o kuluary, czyli na przykład zastanawialiście, bo ja przypomnę, że żelazny kandydat poświęcił się teraz biznesowi, mówię o panu Jaworskim, i teraz pytanie, czy jakby to powiedzieć, będziecie, że tak powiem, szukali zupełnie kogoś nowego.
Więc tutaj powiem, że absolutnie mam żelazną zasadę, że o takich kulisach partyjnych nie rozmawiam ze swoimi kolegami, koleżankami z partii, nie rozmawiam za pośrednictwem mediów.
No to dobrze, Wydaje mi się, że trochę za dużą uwagę w ogóle przywiązujemy do tej zmiany, dlatego że to są klasyczne wewnątrzpartyjne manewry. Pan Andrzej Bojanowski nie został oceniony negatywnie, wręcz przeciwnie, będzie prezesem lub wiceprezesem spółki, która znajduje się w trudnej sytuacji Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jest członkiem nadal dwóch rad nadzorczych, więc raczej należy ruch wokół pani Dulkiewicz, to zamieszanie interpretować jako próbę znalezienia lepszej zewnętrznej sympatii wobec ekipy prezydenta Adamowicza. To jest ruch politycznie bez znaczenia.
No to dobrze, to w takim razie chcę was spytać o Donalda Tuska. Czyli chcę spytać o byłego premiera, a w tej chwili przewodniczącego Rady Europejskiej. No, mieliśmy przeciek, mieliśmy kilka wywiadów. Czy waszym zdaniem Donald Tusk pozostanie na swoim stanowisku, wróci do polskiej polityki, czy znajdzie się pod europejskim nakazem aresztowania, czy też w ogóle będzie miał kłopoty prawne w Polsce? Co waszym zdaniem z tych scenariuszy się sprawdzi?
Ja mam głęboką nadzieję, że w interesie nas wszystkich, w interesie Polski, strategicznym interesie Polski, jest to, aby Donald Tusk pozostał na kolejną kadencję przewodniczącym Rady Europejskiej. I mam nadzieję, że tak się stanie mimo, czy wbrew rządowi Prawa i Sprawiedliwości, którego prominentni funkcjonariusze, czy też sam prezes ugrupowania, z niechęcią, czy nawet z wrogością wypowiada się o Donaldzie Tusku. Uważam, że to jest wbrew interesowi Polski i że to jest coś, co pozostanie w opinii europejskiej niezrozumiałe, że można własnego kandydata, który ma wszelkie szanse, aby dalej być przewodniczącym, że jego własne zaplecze, jego własny rząd jest przeciwny takiej nominacji. To jest niespotykane w świecie i myślę, że demokracje europejskie oceniają obecny obóz władzy w Polsce jak najgorzej.
Janusz Janek?
Demokracja w ruinie, przepraszam. Ale akurat te doniesienia angielskiej gazety na temat przebiegu rozmowy z panią Merkel, ja odebrałem czy oceniłem jako wręcz pewną intrygę, której autorem wcale nie był daleko od przypuszczenia, że jest sam Donald Tusk, który w ten sposób próbował wyimpasować jakieś dementi, sprostowania i tak dalej. No, to są te metody. Natomiast wracając właśnie do tych ocen, co jest, a co nie jest w interesie Polski, ja w sobotę usłyszałem, że to wizyta pani Angeli Merkel była podyktowana chęcią lobowania Donalda Tuska na tę funkcję. Jeśli byłby w tym chociaż cień prawdy, to w samej intencji już jest zawarta odpowiedź na pytanie, w czyim interesie leży tak naprawdę nominacja, czy powołanie pana Donalda Tuska na tę funkcję. I wracam do tego, że rzeczywiście fundamentem do takiej oceny i tutaj postawy czy działań polskiego rządu, co do których jeszcze nie mamy stanowiska, powinna być absolutnie ocena działań czy pożytków, jakie mogą płynąć dla Polski ze sprawowania tego urzędu przez Donalda Tuska. Jak do tej pory nie zaobserwowaliśmy takich zdarzeń czy zachowań, wręcz stawiane są zarzuty, że szereg jego wypowiedzi i działań była niekorzystna dla Polski. Więc wracam do tego. Nie osoba i nie tylko dlatego, że jest Polakiem, powinniśmy go popierać, ale ze względu na to, co robi.
Pani Ewa Lider, Marek Formela.
Gdybym miał doradzać prezesowi Kaczyńskiemu, to doradzałbym jednak utrzymanie Donalda Tuska w Brukseli. Strategicznie byłoby to dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle korzystne, albowiem Donald Tusk mimo różnych błędów i dość letniej kadencji w Brukseli, wracając do Polski, może przywrócić więcej blasku Platformie Obywatelskiej, co spowoduje dużo większe problemy niż w tej chwili Platforma Obywatelska sprawia partii rządzącej, więc trochę przewrotnie zachęcałbym do utrzymania status quo i z pieniędzy także polskich podatników utrzymywałbym Donalda Tuska w bezpiecznej odległości od spraw Polski.
Czyli względy wewnętrzne wyłącznie miały przysądzić o tak poważnej decyzji, tak?
Tak.
Przewrotnie i trochę z uśmiechem.
Pan przewodniczący Kaczyński nie słucha takich rad. Niestety, bo ja się z panem zgadzam, absolutnie. Powinien poprzeć i to z różnych powodów. Niestety kieruje się bardzo prywatnym jakimś chęcią zemsty.
Choć przypomnę, że po wyborze Donalda Tuska Jarosław Kaczyński zgłosił takie bardzo ładne gratulacje, a potem, kiedy Donald Tusk był w polskim parlamencie, to doszło do takiej chwili, że tak powiem, pojednania, uścisku dłoni i chwili rozmowy.
Prezes Kaczyński, wbrew wielu innym polskim politykom, potrafi zachowywać się z klasą i to jest naturalne.
Szczególnie no? Wtedy, kiedy wyprzedzając tak. Wymiar Sprawiedliwości mówi, że Donald Tusk będzie miał zarzuty i że nie jest godny poparcia.
Ale czy jednak poczucie zemsty i taka małość, no niestety, dla dobra Polski, powinien zwyczajnie poprzeć to i tu z panem się zgadzam, powinien trzymać Donalda Tuska z daleka, dla dobra PiS-u i...
Może i dla dobra pana Petru.
I dla dobra Polski. W każdym razie chcę...
Petru, to jest zupełnie inny temat, który możemy kiedy indziej pociągnąć.
Chcę na koniec zapytać o to, czy jak słuchaliście tych doniesień z konferencji bezpieczeństwa w Monachium, to czy poczuliśmy się wszyscy razem bezpieczniej, bo baliśmy się troszeczkę różnego rodzaju amerykańskich deklaracji, które mogłyby tam paść. Padły takie, które nas, myślę, powinny bardzo uspokajać. Mike Pence, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przyjechał i w imieniu własnym oraz prezydenta Trumpa złożył deklarację pełnego zaufania do jakby do współpracy transatlantyckiej, a nawet powiedział, co jest chyba bardzo ważne, że NATO i współpraca Stanów Zjednoczonych z państwami europejskimi w NATO nie jest tylko i wyłącznie interesem Stanów Zjednoczonych, co być może brzmiałoby w poetyce tego gabinetu amerykańskiego, ale powiedział właśnie, że jest pewną wspólną ideą łączącą Europę i Stany Zjednoczone, mówiąc o wspólnych wartościach, o demokracji i tych wszystkich rzeczach, które łączą Stany Zjednoczone i Europę.
Konferencja i wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych oczywiście miała na celu uspokojenie sytuacji w Europie i w NATO, zaniepokojonych wypowiedziami prezydenta Trumpa. Ale ja bym zwrócił uwagę na rolę Polski i przedstawicieli Polski na tej konferencji, która ma swoją długą tradycję. Niestety wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie spotkał się z prezydentem Polski, co jest ewenementem i jest przykładem miejsca Polski we współczesnej mapie Europy i świata. Został potraktowany prezydent Polski niestety no, w sposób w dyplomacji nazywany bardzo, bardzo nieładnie. Spotkał się oczywiście prezydent z senatorem McCainem, który jest znawcą spraw polskich i obrońcą również polskich polskiej demokracji, bo trzeba przypomnieć, że wspólnota NATO, o czym pan Radko wspomniał, jest wspólnotą również wartości. Wartości, które w przypadku Polski są często w tej chwili kwestionowane, takie jak choćby trójpodział władzy, czy fundamenty demokratycznego państwa prawa. Bezpieczeństwo Polski będzie tym większe, im nasze miejsce w Europie będzie silniejsze, a to miejsce jest osłabiane, czego byliśmy świadkami, obserwując wypowiedzi ministra Waszczykowskiego czy Macierewicza.
Jan Szczynek.
Z całą pewnością ta konferencja daje pewne powody do, duże powody do zadowolenia i uspokojenia. Zresztą, tak jak uważałem wcześniej, niesłusznych niepokojów, które wcześniej były podnoszone. Więc w tym sensie jest to dla mnie źródłem satysfakcji. Również tutaj postawa spotkania i wystąpienia prezydenta Dudy odbieram z wielką satysfakcją i zadowoleniem. Natomiast te nieustanne próby deprecjonowania prezydenta Dudy ze strony nie tylko Platformy, ale pana jako ministra w gabinecie prezydenta Komorowskiego przy jego nieustannych gafach, gdzie przy jego wyjazdach zagranicznych musieliśmy się niepokoić, jakiego znowu wstydu nam przyniesie.
Panie pośle, w 2012 roku...
Są po prostu niestosowne. I
Bronisław Komorowski był głównym gościem konferencji monachijskiej. Był gościem numer jeden.
Pan ma kompleks,
podczas tej konferencji...
Pan ma kompleks urazy i w tej chwili odreagowuje
prezydent
pan
Polski niestety został zlekceważony przez wiceprezydenta.
Odreagowuje pan swoje kompleksy, swoje problemy.
No to w takim razie jeszcze...
Mike Pence powiedział, to jest 53. konferencja w Monachium. To jest takie forum, na którym corocznie debatuje się w formule nieobowiązującej o najważniejszych problemach bezpieczeństwa Europy, świata, NATO. Mike Pence tym razem był dość asertywny i jak państwo czytaliście pewnie te relacje, bo nie wszyscy przecież byliśmy tam, że jeżeli ktoś nie będzie wspierał Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone nie będą wspierały też swoich sojuszników. W tle pytanie o wielkość budżetów przeznaczanych na obronę. Jak państwo na pewno wiecie, tylko Wielka Brytania, Grecja, Łotwa i Polska sięgają postulowanych 2% PKB w wydatkach na obronność. Polska jest pod tym względem bardzo solidnym i można powiedzieć pierwszoligowym sojusznikiem, członkiem NATO. Niemcy, co odnotowuje Spiegel Online, wyraźnie dystansowały się od tego bardzo ultimatywnego tonu i podkreślała kanclerz Merkel w trakcie debaty, że trzeba brać pod uwagę nie tylko 2% bezwzględnych wydatków na obronę, ale także wydatki na działalność filantropijną, przeciwdziałanie kryzysom, podejmowanie migracji. Zatem to pojmowanie tych 2% PKB w tej elicie NATO, która się spotkała w Monachium, jest bardzo różnorodne. I każdy z krajów uczestniczących miał prawo do artykułowania własnego interesu. Na przykład Niemcy bardzo wyraźnie, minister Ursula von der Leyen powiedziała, że jakby ostrzegła też Stany Zjednoczone, żeby ten klimat nie był aż tak idylliczny, że prowadzenie jakichkolwiek rozmów z Rosjanami, z Rosją ponad głowami sojuszników europejskich nie będzie dobrze widziane. Więc myślę, że z takiego tygla, jest bardzo z tego tygla dyskusyjnego wynika wiele wniosków. One wymagają spokojnej, dyplomatycznej pracy, ponieważ po to są takie fora, żebyśmy byli mądrzejsi i bezpieczniejsi.
Ewa Lider, ostatnie zdanie.
Musimy zwrócić uwagę jeszcze na wypowiedź ministra Macierewicza, który nas stawia w ostrym konflikcie z Rosją, co w tej sytuacji, o której pan mówił, jest naprawdę wielką, wielką nieodpowiedzialnością. Będziemy za każdym razem musieli się tłumaczyć, co chciał powiedzieć minister Macierewicz. Naprawdę, żeby stawiać równorzędnie katastrofę smoleńską razem z atakiem na Gruzję i Ukrainę, to jest wielka, wielka nieodpowiedzialność.
Ewa Lider, ostatni głos tej dyskusji. Marek Formela, Sławomir Rybicki, Janusz Śniadek. Bardzo wam dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, dziękuję.